Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, ten fragment, który już w części słyszeliście, po części słyszeliście, od 22 wersetu. Gdy minęły dni oczyszczenia ich, według zakonu mojżeszowego przywiedli je, czyli Jezusa, dziecię Jezus, do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic lub dwa głąbki. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ogrom mądrości Twojego słowa, za to, że Panie, to słowo rzeczywiście ma moc, by jak miecz wbić się w nasze serca, ma moc, by nas pouczyć, by nas poprzecinać. I później to Twoje słowo ma też moc, by nas posklejać na nowo wedle Twojego upodobania. Prosimy Cię, Ojcze, byś przez Ducha Świętego i łaskę Chrystusa dzisiaj był z nami podczas tego studium, podczas tego kazania. Byś Ty, Panie, też przemawiał do naszych serc, abyśmy posiedli mądre serca, serca ukierunkowane na Twoje Królestwo, serca ukierunkowane na przyszłość, na to, co po nas i też na nas, na nasze rodziny, na nasze dzieci. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Drodzy, umowny tytuł, czasami tytuł wyrazić jeszcze jakoś krótko, jest ciężko, ale proponuję wierność i odnowa. Wierność i odnowa. Nie odnowa, tylko odnowa. Dziewczyny wiedzą, o czym mówię, bo niedługo będzie kolejna konferencja pod podobnym tytułem. Wierność i odnowa. Drodzy, powiem szczerze, że sam gdzieś przychodząc do tych fragmentów, powiem, odkryłem je na nowo. Odkryłem je na nowo, dlatego że właśnie jakoś wcześniej pewnych rzeczy też nie połączyłem. Właśnie miałem okazję, żeby trochę te fragmenty dzisiejsze, z dzisiejszego czytania postudiować. I nie wiem, czy wiecie, my dzisiaj zapisaliśmy, że to jest chyba czwarta niedziela po Epifanii, tak? A tak naprawdę według też kalendarza, z którego my korzystamy, na dzisiaj przypada taki jeden dzień, który się nazywa, nie wiem, czy wiecie, według kalendarza katolickiego dzisiaj jest Objawienie Pańskie. Tak to się nazywa.
Czy Matki Boskiej Kromniczy?
No nie, no to jest jakby ten drugi, ten ludowy kalendarz. Ale w związku z życiem Chrystusa, drodzy, to, co się nazywa w protestanckich kalendarzach, dzisiaj jest Dzień Poświęcenia. Dzień Poświęcenia Jezusa. Zobaczcie, On jest przywiedziony do świątyni, aby zostać poświęcony Panu. Właśnie ten fragment, który Marek czytał Wam wcześniej, o tym mówi, że jest to Dzień Poświęcenia Jezusa. I powiem, że troszkę nam się chronologia rozsypała z tymi niedzielami w tym roku, bo my tak trochę skaczemy z Ewangelii Mateusza do Łukasza. Oni troszkę inaczej opisują podobne wydarzenia. Już była niedziela Chrztu Pańskiego i widać, że to gremium, które tworzyło kalendarz liturgiczny czy kalendarz kościelny, bardziej skupiało się na chrzcie. Natomiast słuchajcie, nie to, że ja tutaj proponuję wprowadzenie kolejnego święta i tak dalej, ale idąc za kalendarzem, my opowiadamy pewną historię z życia Jezusa, prawda? Jest Boże, jest Adwent najpierw, jest, oczekujemy przyjścia właśnie Zbawiciela, przychodzi Zbawiciel, tak? I później dzieją się kolejne rzeczy w Jego życiu. I według Ewangelii Łukasza niewiele czasu po tym, jak Jezus się urodził, a wiecie, ile to było? Koło 40 dni, tak? Koło 40 dni. Po 8 dniach był obrzezany. Po kolejnych 33 dniach należało dokonać oczyszczenia. Kogo oczyszczenia? Tutaj dwa wydarzenia tak naprawdę są w tych trzech krótkich wersetach opisane. Oczyścić się miała Maria, zgodnie z zakonem Mojżesza, tak? Po urodzeniu chłopca właśnie po takim okresie. I właśnie ona, z powodu tego, że oboje z Józefem byli raczej z biednej rodziny, to nie składali tutaj większego zwierzęcia, ale właśnie parę synogarlic lub dwa gołąbki. I to jest jedna rzecz, że Maria musiała być oczyszczona, a Jezus, co musiało się stać z Jezusem, Jezus, drodzy, był pierworodnym, i pierworodnego należało wykupić. I tak naprawdę chciałbym się skoncentrować na tym, co się dzieje z Jezusem w tym kontekście. Co się dzieje z małym Jezusem i tak naprawdę co oznacza w ogóle ta rzecz. I jak to często bywa w Biblii, wszystkie szczegóły mają znaczenie, a nawet wam powiem więcej, to będzie zagadka dla was. Nawet szczegóły, których nie ma, mają znaczenie i to jest dopiero wielka zagadka i zagadka dla was. Myślcie teraz już o tym, czego nie ma w tym fragmencie. Ale słuchajcie, żeby w ogóle zrozumieć to, co się dzieje z Jezusem, należałoby sięgnąć z powrotem, jeśli macie Biblię, proszę udajcie się do drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, rozdział 13, która mówi właśnie o tym, co się powinno dziać z pierworodnymi. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 13, werset 2. Odezwał się Pan do Mojżesza mówiąc, poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera łono, łono matki, zarówno u ludzi, jak i u bydła, do mnie należy. I później wersety 13 do 16. Od 12 w zasadzie. Wtedy przekażesz na własność Pana wszystko, co otwiera łono matki. Z każdego pierworodnego miotu bydła, który będziesz miał, samce należą do Pana. A każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem, jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego z synów twoich wykupisz. I tak dalej. Tutaj jest właśnie napisane dlaczego. Bo gdy się kiedyś ciebie zapyta twój syn, to odpowiesz mu, ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. I oczywiście chodzi też o śmierć pierworodnych. Chodzi o to, drodzy, że na starożytnym Bliskim Wschodzie i w ogóle w czasach biblijnych pierworodny był ważnym potomkiem. Na pierworodnym skupiała się w zasadzie przyszłość całej rodziny, przyszłość tego klanu, przyszłość tego rodu. I wiadomo, że czasami jest tak, że pierworodni się też dyskredytowali w oczach Bożych, ale ogólnie pierworodni należą do Boga. Tak? I to jest też obraz naszego Pana oczywiście, bo nasz Pan oddaje swojego pierworodnego, aby stał się odkupieniem za nas wszystkich, tak? Nawet się mówi o tym, że wiele ludów składało pierworodnych, dlatego że wierzono, że pierworodny, śmierć tego szczególnego dziecka może ocalić rodzinę. Ale Bóg nam pokazał, że tak naprawdę śmierć jednego pierworodnego ocala wszystkich. Także każdy pierworodny w historii Izraela powinien być wykupiony, zarówno z bydła, jak i ludzi. I teraz jakbyście mogli przejść ze mną dalej w tym naszym studium i przejść do Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, rozdział 18 z kolei. Wersety 15 do 16. Wszystko, co otwiera łono istot obdarzonych ciałem, które oni przynoszą Panu, czy to człowiek, czy zwierzę, będzie należeć do ciebie, ale pierworodnego z ludzi każesz wykupić, a także pierworodne ze zwierząt nieczystych każesz wykupić. Okup za nie będzie taki. Za jednomiesięcznego weźmiesz okupu 5 cykli w srebrze według cykla świątynnego, który równa się 20 gerom, lecz pierworodnego z bydła lub pierworodnego z owiec lub pierworodnego z kóz nie będziesz wykupywał, są one święte. Ich krwią skropisz ołtarz, tłuszcz, ich spalisz jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Mięso ich zaś będzie należeć do ciebie. Także co się dzieje? Tutaj mówię o dwóch sprawach. Tak? Pierworodne z bydła stają się własnością, żywą ofiarą dla Pana, która jest zabita w pewnym momencie, jest złożona w ofierze. Natomiast jeszcze raz, pierworodny z ludzi powinien zostać wykupiony. Powinien zostać wykupiony za jaką cenę? No tutaj jest napisane. Za jednomiesięcznego, i to chodzi o syna, tak? Nie o zwierzę, bo zwierzęta, zaraz jest opisane, że zwierzęta nie są wykupione. Tutaj jest napisane, drodzy, że właśnie za jednomiesięcznego syna. weźmiesz okupu 5 sykli w srebrze według sykla świątynnego. I to jest to samo, co wcześniej już ta księga mówi w rozdziale 3, wersecie 47. Zaraz zmierzam ku konkluzji, także bądźcie jeszcze chwilę cierpliwi. Bądźcie jeszcze chwilę cierpliwi. 3,47. Weź po 5 sykli na głowę jako okup za owych 273 pierworodnych spośród synów izraelskich, którzy przewyższają liczbę lewitów, bo czasami lewici stanowili zamianę za pierworodnego. Weź po 5 sykli na głowę, weźmiesz zaś sykla świątynnego po 20 ger za sykl. Szekel dzisiejszy, tak, Darek? Kapłańska 27,6 ocenia chłopca w wieku od 0 do 5, do 5 lat dokładnie na taką cenę, jeśli chodzi o różne zadośćuczynienie. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 27, mówi o cenie za poszczególnych ludzi, ekwiwalent 6. Jeżeli chodzi o dziecko od 1 miesiąca do 5 lat, to twoja ocena będzie wynosiła za dziecko płci męskiej 5 sykli srebra, a za dziecko płci żeńskiej twoja ocena będzie wynosiła 3 sykle srebra. Sorry dziewczyny, na razie nie będziemy w to dzisiaj wchodzili. Na razie to 5 jest ważne, słuchajcie, to 5 jest ważne. Czy to dużo, czy to mało, drodzy? Nie wiemy dokładnie, bo ciężko jest przeliczyć tamte pieniądze na nasze pieniądze. Ktoś to tak dziwnie policzył w ogóle gdzieś tam, jak wpisujecie w Google'a, że jeden sykl świątynny to jest chyba 8 gram srebra, a srebro dzisiaj, no to nie wiem, tam za uncję to jest 17-18 dolarów, to 6 dolarów jakby wyszło za jednego sykla. Ale słuchajcie, to nie jest ekwiwalent, bo tak naprawdę, kiedy czytamy w Biblii, jak szedł Samarytanin i zapłacił za tego poszkodowanego gospodarzowi gospody, tak? Ile zapłacił? 2 denary, które były połową sykla świątynnego. To dzięki temu ten ktoś mógł przeżyć 2 doby, tak? Dzięki temu ktoś mógł przeżyć w takim zajeździe kilka dni, powiedzmy, nie? A tak naprawdę te pół sykla to była zapłata za 2 dni pracy. Więc gdybyśmy to pomnożyli ile? Razy 10, tak? Bo mamy pół sykla. Pół sykla to 2 dniówki, więc 5 cykli to jest razy 10, 20 dniówek, można powiedzieć. Nie miesięczna, nasza miesięczna wypłata to taka ofiara, ale to tak na marginesie. Drodzy, pytanie do was, które postawiłem na początku. O co kaman z tym ofiarowaniem Jezusa tutaj? O co chodzi? Wracamy do Ewangelii Łukasza. Trzeba czytać bardzo, bardzo uważnie, bo musimy wyczytać coś, czego tutaj nie ma. Łukasz nam napisał, co się stało, co Maria złożyła, co Maria powinna była złożyć. Czy napisał nam Łukasz, co Maria powinna była złożyć za Jezusa, za pierworodnego? Nie napisał nam tego. Wiecie, co to oznacza? Łącząc te wszystkie kropki, nie wiem, czy to jest takie oczywiste, czy nie. To znaczy, że Jezus nie został wykupiony. A jeśli nie został wykupiony, to co to oznacza? Że? No tak, wiesz, złożenie, jest żywą ofiarą, ale tak naprawdę ktoś, kto nie wpłacił tego, to tak naprawdę oznaczało, że był kim? Że był lewitą. Że był tym, który należy do świątyni, że nie mógł stamtąd odejść. I rzeczywiście Łukasz tak to przewrotnie i śmiesznie wręcz napisał, że zaraz czytamy o pieśni Symeona, później o pieśni Anny, o krótkim stwierdzeniu Anny i nagle przeskakujemy 12 lat, gdzie Jezus jest gdzie? W świątyni i co on mówi? Do swoich rodziców, kiedy oni po niego przychodzą zmartwieni. Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Drodzy, mam nadzieję, że pomału już widzicie, jak ten fragment się pięknie łączy z dzisiejszym czytaniem o Samuelu. Samuel został przyprowadzony przez Annę, przez inną Annę, tudzież Hannę, w zależności od tłumaczeń, do świątyni i tam pozostawiony pod opieką Helego. Hanna Anna przyrzekała Bogu, że jeśli da jej dziecko, to dziecko będzie ofiarowane Panu. I słuchajcie, Łukasz w trochę taki... Gdybyśmy znali Biblię lepiej, że tak powiem, gdybyśmy czytali najpierw Pięcioksiąg i te właśnie przepisy dotyczące Lewitów, wykupienia pierworodnego i tak dalej, to myślę, że Łukasz tutaj by nas bardzo zaintrygował. W tym momencie byśmy zobaczyli, Jezus nie został wykupiony, nie? A jeśli Jezus nie został wykupiony, to według czwartej księgi Mojżeszowej był tak jak Lewita, tak? 3.12, zobaczcie. 3.12. Oto ja wziąłem Lewitów spośród synów izraelskich w zamian za każdego pierworodnego, otwierającego łono macierzyńskie. U synów izraelskich to też do mnie należeć będą Lewici. I tutaj jest później opisana pod koniec tego rozdziału właśnie ta sytuacja, o której już mówiłem. Było za dużo pierworodnych, było za mało Lewitów, więc później Bóg ustanawia ekwiwalent pieniężny za tych pozostałych 200 iluś tam pierworodnych, tak? Jeśli natomiast nie byłeś wykupiony, to należeć do Boga. Z jednej strony fajna rzecz, a z drugiej strony to znaczyło, że całe życie spędzisz już w internacie. że będziesz zawsze przy Bogu, tak jak Samuel. I słuchajcie, to połączenie jest moim zdaniem mega istotne i super właśnie, że ci, którzy ten kalendarz jakoś tak nam ułożyli, połączyli właśnie opis Samuela z opisem Jezusa. Bo jeśli zrozumiemy właśnie to, co się dzieje z Samuelem, w ogóle w całej tej otoczce, to zrozumiemy lepiej, co się dzieje z Jezusem w Jego służbie. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj trochę wam opowiedzieć, że Jezus jest nowym Samuelem. Jezus jest właśnie, można powiedzieć, kolejnym wielkim sędzią i kapłanem i prorokiem u Łukasza na pewno. I to ma bardzo duże znaczenie. Teraz chciałbym właśnie przejść do Samuela. Nie będziemy wszystkiego omawiali w szczegółach, bo ze względu na czas, ale warto powiedzieć kilka rzeczy. Samuel jest uważany przez w zasadzie chyba wszystkich komentatorów za ostatniego sędziego tego czasu sędziów w Izraelu. Tak? To jest czas prawie 400 lat, można powiedzieć, w zależności od naszych badań nad chronologią. Kim był Samuel? No był przywódcą, był kapłanem, był prorokiem, tak? Był przywódcą w tym sensie, że był sędzią, a sędzia to jest lider, sędzia to jest ktoś, kto sądzi normalne sprawy w czasie pokoju, a kiedy jest wojna, to ten ktoś skrzykuje oddziały, tak jak to widzicie w Księdze Sędziów, no i próbuje wyzwolić z pomocą Ducha Bożego, czy pod działaniem Ducha Bożego, próbuje wyzwolić dane plemię, dany szczep Izraela spod władzy obcych. Także to jest ważne, że on był przywódcą, można powiedzieć, królem, kapłanem, prorokiem. I tak naprawdę obie księgi Samuelowe, bo o nich mówimy, można czytać jako opowiadanie o liderach. To jest bardzo ważne. Na początku pierwszej księgi Samuela czytamy o tym, że Izrael miał kogo? Miał słabego arcykapłana, słabego lidera wśród kapłanów. Pamiętacie, jak on się nazywał? Heli, tak? Co było nie tak z Helim, słuchajcie? Pamiętacie jeszcze? Marek dawno temu nauczał z ksiąg Samuelowych. Miał serię kazań. Co było nie tak z Helim? On miał dwóch chciwych i rozwiązłych synów. Hofniego i Pinehasa. Podobnie się nawet nazywali, jak wcześniej, synowie Arona. Co się dzieje z plemionami izraelskimi z powodu właśnie upadku tych... W jaki sposób oni grzeszyli? Jedni kradli z ofiar, nie? Podchodzili i... Nie? No trochę inaczej to wyglądało, bo to z mięsa kradli. Ale też współżyli ze służkami, z kobietami, które pomagały w pracy przy świątyni. Tak, dopuszczali się wszeteczeństwa, tak? Przekraczali te wszystkie zasady Bożej moralności. I co się stało? Popadli w niewolę filistyńską. Bitwa pod Afek, tak? Czwarty rozdział jest tak druzgocąca, że jeszcze później za czasów proroków jest wymieniana jako jedna z największych klęsk w historii Izraela. Jednak Zobaczcie, Bóg nie pozostaje obojętny na to, co się dzieje w Kościele, można powiedzieć, wśród Bożego ludu, ale od samego początku tej pierwszej księgi Samuela czytamy o tym, że Bóg szykuje już swój plan wyzwolenia, że szykuje plan wyzwolenia przez swojego nowego pomazańca, tak? O tym pomazańcu mówi zresztą za chwilę pieśń Hanny, która będzie chwaliła Boga za to, co jej Bóg uczynił. Także Bóg najpierw, zobaczcie, wzbudza wiernego kapłana, czyli Samuela, aby przez niego powołać króla, tak? Bo Samuel powołuje na króla kogo? Najpierw króla Saula, a potem króla Dawida, tak? Kiedy Saul z kolei upada. A ostatecznie właśnie przez tych królów, przez Dawida konkretnie, wyrzuca Filistyńczyków z ziemi, czyli szykuje wyzwolenie. Także w ostatnich rozdziałach drugiej księgi Samuela, bo pierwszą i drugą powinniśmy czytać razem, w ostatnich rozdziałach drugiej księgi Samuela czytamy o Dawidzie, który miał wspaniałych rycerzy, który sam był wielkim wojownikiem, i czytamy, że inne narody, które podbił, właśnie też Filistyni składają mu hołd. Składają mu hołd. Ale w obu też księgach czytamy o jednej takiej ważnej, ja myślę, że to jest mega ważna rzecz, którą należy bardzo mocno zapamiętać, słuchajcie. W obu tych księgach czytamy też o upadkach liderów i te upadki zawsze komplikują sprawy. Te upadki zawsze komplikują sprawy. Przede wszystkim zobaczcie, kiedy kapłani upadają, co się dzieje? Ludzie przestają składać ofiary. O tym czytamy w drugim rozdziale pierwszej Samuela. Zobaczcie. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Ja przy innej okazji już mówiłem wam, że jeśli lewici, jeśli kapłani są niewierni w pełnieniu swojej posługi, to ludzie nie są głupi. Po prostu przestają płacić dziesięcinę. Po prostu przestają dawać na kościół i tyle. I wtedy lewici co? Muszą iść do pracy. No i koniec, nie? Błędne koło się zaczyna. Już go nie można powstrzymać, można powiedzieć. Także sprawy się komplikują. Ludzie przestają przynosić ofiary. Kiedy Saul upada, odwraca się od Boga, to co się dzieje? Zaczyna popadać w obłęd odnośnie Dawida. Tak? Bożego pomazańca. Wszystko, zamiast właściwie pytać Boga o kolejne sprawy, to właśnie w swojej nienawiści, w swojej stanowczości, takiej upartości, robi wszystko, żeby zamordować Dawida, kolejnego Bożego pomazańca. Nie pyta Boga, czy ma wyruszyć na wojnę z Filistynami, czy nie. To królestwo zaczyna się chwiać. Potem upadek kolejnego wielkiego lidera, to jest Dawid. Drodzy, Dawid, mąż według Bożego serca, a jednak, jak wiemy, w środku jakby jego życia pojawia się, czy pod koniec jego życia pojawia się mega test, którego on nie przychodzi pomyślnie. Chce się przespać z żoną innego i to robi. A na końcu jeszcze morduje męża tej innej kobiety. I co się dzieje? I tak naprawdę Dawid, jak już czytamy, nigdy nie odzyskał swojej pierwszej mocy. Już nigdy jego rodzina, jego królestwo już nigdy nie było takie same. Ono zawsze się chwiało. Jego grzech, słuchajcie, dał przyzwolenie, można powiedzieć, na to, dodał siły po prostu wrogom królestwa, dodał siły oportunistom i buntownikom takim jak Joab i Absalom, jego własny syn. Także zobaczcie, jeden grzech ojca, jeden grzech lidera, można powiedzieć, jest w stanie zniweczyć wiele w królestwie. Ale może też zainteresuje was to, że to nie tylko są opowiadania o liderach, którzy upadają, ale pierwsza i druga Samuela, ja to naprawdę teraz odkrywam, dopiero gdzieś tak mnie to uderza mocniej, że te księgi pokazują nam, posłuchajcie, mocne przykłady słabych ojców. Te dwie księgi pokazują nam mocne przykłady słabych ojców. Niestety, drodzy, co z tego, że mamy wielkich liderów i tak dalej, kiedy większość tych wielkich liderów w tych dwóch księgach to są słabi ojcowie. Ja dopiero teraz jakby połączyłem te kropki, studiując właśnie do dzisiejszego kazania. Dzięki Bogu po latach Zobaczcie, Heli. Heli, człowiek życzliwy, można powiedzieć. Człowiek, można powiedzieć, który dobrze życzył innym, tak? On mówi do Anny, niechaj się spełni twoja modlitwa. To nie jest człowiek, słuchajcie, to nie jest kapłan, jakiś jawnie buntownik, to nie jest ktoś, kto prowadzi innych na manowce, nie. To jest kapłan, który ma dobre intencje, ale to jest kapłan, który nie potrafi dobrze zarządzać swoim domem. To jest kapłan, i to nie wiem, czy pamiętacie, to chyba wiele lat temu, ja gdzieś to mi utkwiło też w pamięci, nie wiem, Duch Święty przypomina to, co Marek też mówił. Jaki był grzech Heliego? Czy on nie napominał swoich synów? Napominał. Tylko co zrobił? Nie napominał ich jak? Wystarczająco, tak? Wystarczająco. On tak naprawdę, słuchajcie, nie był w stanie zakontrolować, tak? On im mówił, że to jest złe, co robicie, ale oni dalej to robili. On nie przedsięwziął żadnych kroków z racji tego, żeby coś z tym zrobić. Także zobaczcie, Heli nie miał tej zdolności jako lider, jako ojciec, żeby kontrolować swoich synów. Żeby w karności, w bojaźni Bożej i karności. Dzisiaj nie będziemy się w ogóle w to zagłębiali, co to jest karność. Wiecie, że jest dużo dzisiaj, cała otoczka medialna już do tego. Ale karność, po prostu posłuszeństwo. Jak sprawić w synu, jak sprawić w dziecku posłuszeństwo Bogu? Tak? To jest wielkie pytanie, z którymi my rodzice się na co dzień zmagamy. No i gdzie jest ta odpowiedź? No jest w Słowie Bożym. Słuchajcie, co się dzieje dalej? Jego uczeń Samuel, wielki lider i można powiedzieć pobożny lider, którego Bóg miłował, przez którego Bóg powoływał królów, który był prorokiem Bożym. Słuchajcie, co się stało z Samuelem? Upadł w swoim ojcowskim powołaniu. Skąd to wiemy? Pierwsza księga Samuela, 8 rozdział, pierwsze wersety. A gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Jakaś sukcesja jest w tej rodzinie, tak? Starszego jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Co wam to przypomina? Hofniego i Pinehasa, drodzy. Zobaczcie, grzech ojców, dlatego że Samuel był adoptowanym dzieckiem Heliego, w pewnym sensie można powiedzieć. Grzech ojców jest powielony w kolejnym pokoleniu. Heli umarł, złamał kark i tak dalej. Samuel jest mężem Bożym, jest prorokiem, ale jego dom jest w rozsypce. Jego rodzina, jego synowie nie słuchają Boga. Postępują dokładnie tak, jak synowie tamtego. To jest kolejny wielki upadek lidera w tej księdze. Po prostu widzimy, że kolejny mąż Boży nie potrafi kontrolować swoich synów, swoich dzieci. Dawid. Wielki mąż Boży, mąż według Bożego serca. Wszystko się opiera na przymierzu z Dawidem. Słuchajcie. Nie? Jak czytamy w Nowym Testamencie, wszystko się opiera na przymierzu z Dawidem. Co było nie tak z Dawidem? Wielki lider, mąż Boży, też nie potrafił kontrolować swoich synów. Skąd to wiemy? Druga księga Samuela, 13 rozdział. Pamiętacie, co się stało między najstarszymi braćmi? Tamar, Amon, tak? Najstarszy Amon, pierworodny Amon. Zakochał się w swojej siostrze, tak? I co? Doprowadził do tego, że ją zgwałcił. I co? Co się później dzieje? Ją znienawidził wręcz po tym, tak? Dostał już to, co chciał i teraz już jej nie chce nawet. Zamieszkała Tamar, rozgoryczona i samotna w domu Absaloma swojego brata. 13 rozdział 2 Samuela, 21 werset. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz mówiłem, wszystkie szczegóły są ważne, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amonowi, gdyż go miłował jako swego pierworodnego. Aż się prosi, nie, żeby tutaj zacząć cytować ilość wersetów z Księgi Przypowieści. Czy my możemy synom wyrządzać przykrość? Możemy czy nie możemy? No dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj żyjemy w czasach, i to trzeba przyznać, że właśnie żyjemy w czasach, że tak właśnie kochamy, jak Dawid swego pierworodnego, nasze dzieci, że nie chcemy im wyrządzać żadnej przykrości. Ale to nie jest Boża droga, drodzy. Ja to wiem, wy to wiecie, bo tak nam mówi Boże Słowo. Nie? Dawid nie chciał wyrządzić żadnej... I co się za chwilę dzieje? Dawid nie robi nic, Absalom zabija Amona, Absalom zaczyna bunt w królestwie i Dawid musi uciekać. Królestwo jest rozwalone. Ojciec musi się pakować i wynosić z własnego domu. A syn jeszcze sobie używa z jego nałożnicami i tak dalej, nie? Bo to mówimy o królu tak wielkim. Nie? Zobaczcie, nie każdy z tych przykładów jest zatrważający, ja bym powiedział. My mamy to wyobrażenie, właśnie ja do tej pory jak czytałem Samuela, to też, wow, ten Samuel, taki świetny mąż Boży. Dawid, nie? Człowiek według Bożego serca, ale nie, to są te ciemne strony ich życia. Nieumiejętność kontrolowania własnych synów. Powiem wam, że jest jeden wyjątek w tych księgach. Aż się zdziwiłem, jak to odkryłem. Wiecie, kto jest wyjątkiem w tym wszystkim? Pewnie byście nie podejrzewali. Jeden ojciec, który dobrze wychował swojego syna. Przynajmniej tak się wydaje. Byście się zdziwili. Znacie Jonatana? Czyim synem on jest, nie? Jest synem Saula. I jak to się stało? Nie wiem, powiem wam szczerze. Powiem wam, nie wiem. Zawsze studenci mnie pytają, jak to jest w tym Starym Testamencie, że właśnie czytamy, że Dawid, taki mąż i tak dalej, a jego dzieci bezbożne, nie? Jak to jest, że taki Samuel, jego dzieci bezbożne, nie? Nie wiem. Słuchajcie, wydaje mi się, że moglibyśmy zgadywać, że Saul zanim, on przecież został powołany jako pobożny też chłopak, i ten, nie? Zanim, że tak powiem, on się pewnie młodo ożenił, zanim mu odbiło, że tak powiem, woda sodowa z powodu władztwa mu odbiła, no gdzieś tego syna prowadził jednak bardziej. Nie wiem, czy on, czy ogólnie w rodzinie, czy... No ale to jest ten wyjątek, nie? Natomiast jeszcze jedną rzecz, o której wam zapomniałem powiedzieć, to jest w przypadku synów Samuela, tego proroka. Zobaczcie, wydaje nam się, że... No ale co, oni byli sędziami tylko i tak dalej, no nic wielkiego się nie stało. Ale właśnie w 8 rozdziale 1 Samuela ich grzechy doprowadzają do tego, że co się dzieje z królestwem? No ludzie chcą króla, ale jakiego króla? Nie króla według Jahwe, ale króla według innych narodów, tak? Z powodu grzechu tych synów wielkiego lidera Kościoła, Kościół chce żyć tak jak świat, można powiedzieć. Kościół patrzy dookoła i mówi, my chcemy króla taki jak tamte narody, nie? Także niestety nie ma w tych dwóch księgach tego wielkiego lidera, o którym śpiewa Hanna. Walczący z Panem będą zdruzgotani, najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Dawid by się wydawał przez pewien czas, jest kimś takim, pokonuje Filistynów, ale widzimy, że Jeremiasz, Ezechiel nam później mówią, że nie ma. Wszyscy pasterze upadli, wszyscy pasterze królowie okazali się niewierni i oni muszą zostać zastąpieni przez dobrego pasterza. I Jahwe obiecuje w Ezechiela, że to on będzie tym wiernym, dobrym pasterzem. Czyli Chrystus tak naprawdę. Także słuchajcie, aby Kościół dzisiaj odżył, aby Kościół dzisiaj wyglądał lepiej niż to widzimy dookoła, potrzeba nam właśnie tego, co i im. Potrzeba z jednej strony, by niewierny Heli, Hofni i Pinehas zostali odsunięci i by zostali zastąpieni przez wiernych liderów kontrolujących swoich synów. Ciekawe jest też to, że autor pierwszej księgi Samuela chce, abyśmy zwrócili uwagę na tutaj jest wielka polityka, wielcy królowie i tak dalej, ale na początku chcę, byśmy zwrócili uwagę na jedną pokorną kobietę ze wzgórz Efraima. Można by powiedzieć z siódmej wioski za strumykiem. Ona pochodziła z takiego, że tak powiem, odległego kraju w tym wszystkim. Kiedy ją spotykamy, co ona robi? Ona płacze. Ona opłakuje swoje niepłodne łono. Zobaczcie, w porównaniu właśnie, jak to zestawimy z Sarą, Rebeką, Rachelą, to wszystko jest jakby odwróceniem Bożego przykazania, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, tak? Niby jest tu nazwana, że jest pełną łaski, tak? Pełna łaski, Hanna, to jej imię jest pełna łaski, a jednak nie do końca, nie? Jest niepłodna. Elżbieta i Maria na początku Ewangelii są w podobnym położeniu. Elżbieta jest rzeczywiście niepłodna, a Maria też jest niepłodna w pewnym sensie, bo nie ma męża jeszcze, nie zna męża, tak? Ale z Anną jest jeszcze gorsza rzecz. Ona miała rywalkę w postaci drugiej żony swojego męża, Elkany. Ona się nazywała Penina, która ją nieustannie szykanowała z powodu jej bezpłodności. I to, słuchajcie, co wyróżniało, można powiedzieć, Annę czy Hannę na tle tych wszystkich wielkich liderów tych dwóch ksiąg, to jest to, że była po prostu wierna i pobożna. Po prostu, bym powiedział. Tak jak to powinno być, po Bożemu. Zobaczcie, nie? Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc, nie mój Panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Kobieta pognębiona, kobieta cierpiąca, która... Jedyne, co wiedziała, może zrobić, to uchwycić się mocy Bożej. Uchwycić się samego Boga. Uchwycić się Boga, który, jak ona tutaj wyraża w tej swojej pieśni, słuchajcie, zwróćcie uwagę na werset 6, ona uwierzyła, że Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. To jest Bóg życia i śmierci. To jest ten, który może zabić duszę i może ją uleczyć. I ona w to wierzy. Ona wierzy, że Jahwe może odmienić losy jej, ale też tak naprawdę losy Izraela. Bo ona chyba tutaj najlepiej pasuje jako obraz całego Izraela. Tego wiernego Izraela, tej wiernej resztki, można powiedzieć. Tak, tam wielka polityka, tam wielcy biskupi i tak dalej. Wszyscy sobie robią swoje w swoim skorumpowaniu. Tutaj jedna pokorna, uniżona kobieta, która wylewa swoją duszę przed Bogiem. Wierzyła, że Jahwe może odmienić losy jej i całego Izraela. Także skuteczna modlitwa musi być właśnie tą podstawą, drodzy, do zmiany, do jakiejkolwiek zmiany. A jaka jest skuteczna modlitwa? Skuteczna modlitwa to dogłębne zaufanie Panu, który jest ożywicielem, który daje życie i który daje wszelkie dobro. Co jest ciekawe, ona uwierzyła, że niepłodna rodzi siedmiokroć. A ta, która ma więdnie. I co się stało z Anną? Jak przewrócimy kartkę na drugą stronę, Anna urodziła ile dzieci? I wejrzał Pan na Annę i poczęła i porodziła trzech synów i dwie córki. Plus Samuel, to jest razem szóstka. Coś tam jeszcze zabrakło do tej siódemki, do tej pełni. Ale Bóg w dużej mierze spełnił swoje obietnice. Kto jest tym siódmym? Można by się domyślać, nie? Że ten pomazaniec, który przyjdzie. Także Bóg, słuchajcie, odwraca losy uniżonej kobiety, która tutaj obiecuje Bogu, że poświęci swojego syna na Nazrejczyka, czyli kapłana tak naprawdę, 1:11. Bo Nazrejczyk to jest kapłan, on dokładnie tak jak arcykapłan, nie może pić wina na służbie, nie może dotykać zmarłego na służbie i tak dalej, więc Nazrejczyk to jest kapłan de facto. Złożyła ślubowanie, mówiąc, Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, to oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Także Samuel powstaje. Wiecie, co oznacza Samuel? Imię? On jest Bogiem. A tutaj za chwilę mamy Jezusa, Jehoszua. Co oznacza? Jahwe jest Zbawicielem. Jahwe jest, on jest Bogiem i on jest Zbawicielem. Mamy dwie wielkie postaci. Samuela i Jezusa. Także po odstawieniu od piersi Anna oddaje Samuela domowi Bożemu. Chłopak staje się adoptowanym synem arcykapłana Haliego. I niestety to jest ku jego błogosławieństwu i przekleństwu. Bo otrzymuje specjalne Boże powołanie i specjalne błogosławieństwo, ale jak wiemy, powielił grzech swego przybranego ojca. Też nie potrafił swoich synów odpowiednio poprowadzić. Anna śpiewa pieśń wywyższenia dla Boga, bo rozumie, że nie chodziło o samo narodzenie syna. Kiedy Jahwe, słuchajcie, otwiera niepłodne łona, sytuacja się diametralnie, można powiedzieć, że sytuacja na całym świecie się diametralnie zmienia. Zmienia się świat, w którym Kościół żyje. Samuel jest początkiem odnowienia ludu, słuchajcie. Łuk bohaterów jest złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują za kawałek chleba, ale głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć i przywraca do życia. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka. To jest ten piękny werset, prawda? Podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami. Przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, czyli wszyscy władcy, na których ziemia się opiera. On na nich położył ląd stały. Słuchajcie, to jest ten obraz, do którego my często się odnosimy. Pan wywyższył nas ze śmierci, z prochu ziemi, obmył nas, posadził przy swoim wspaniałym stole. Tak? Dzięki takim kobietom, dzięki po prostu tego typu służbie u podstaw, można powiedzieć, modlitwie u podstaw, świat się zmienia. Służba Samuela prowadzi do wycięcia, można powiedzieć, aroganckich kapłanów i książąt. Słuchajcie, dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że to się bardzo łatwo, można, jak już mam nadzieję, no łatwo, niełatwo, zależy ile czytamy Biblii. Czasami widzicie, ja też po wielu latach odkrywam na nowo pewne rzeczy. W Ewangelii Łukasza bardzo mamy podobny schemat, chociaż pieśń Marii, Magnifikat tak zwany, występuje przed poświęceniem Jezusa. Już, drodzy, zmierzamy naprawdę do końca. Ostatnio coś długo mi te kazania wychodzą, wiem, ale to jest i tak wszystko, że tak powiem. Boże Słowo jest bardzo, bardzo rozległe. Także pieśń Marii, drodzy, występuje przed poświęceniem Jezusa w świątyni. Maria śpiewa dokładnie o tym, że Bóg rozproszy aroganckich. Dokładnie o tym, o czym śpiewała Anna. Łukasza, pierwszy rozdział. Zobaczcie, 51. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami bogaczy, odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, pomny na swoje miłosierdzie. Także Bóg, można powiedzieć, znosi aroganckich z ich urzędów, wywyższa poniżonych. W jaki sposób? W sposób znowu bardzo cudowny i nieoczekiwany, tak? Przez dziecię, które stanie się jego wiernym synem, można powiedzieć. Który jest i stanie się jeszcze. Jeszcze pokaże, że jest wiernym synem. I nie tylko odnowi Izraela, jak tu czytamy, ale zgodnie z proroctwem Izajasza 42, o którym też ostatnio było, 2 tygodnie temu, to zbawienie sięgnie już do pogan. Ono sięgnie aż po krańce ziemi. Także to, co się dzieje dalej, jest niesamowite. Pomyślcie o wierze Symeona. Stary człowiek, tak zakładamy, że stary, bo on już czuje, że odchodzi z tego świata, ale trzyma 6-tygodniowe dziecko, słuchajcie, niemowlę. Patrzy na to dziecko i twierdzi coś takiego. To też jest słowo, które jest niesamowite w tym rozdziale. Mówi, to jest pociecha Izraela. Ten mały, nie, dzieci są pocieszne, one są naszą pociechą, tak się mówi, to są nasze pociechy. Nie? Symeon mówi z wiary, to jest pociecha Izraela. Dlaczego? No to chodzi o cały ten proces, który jeszcze zajdzie w życiu Jezusa, tak? Wierny do końca Ojcu i rzeczywiście On pocieszy Izraela. Wszystko brzmi dobrze, słuchajcie, tak? 25 on tu mówił. Sprawiedliwy i bogobojny oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I rodzice, słysząc takie słowa, się cieszą, że to jest rzeczywiście pociecha. Coś niesamowitego, coś niesłychanego się tu dzieje. Się dziwią, radują, ale Symon, jego wypowiedź ma też drugą, ciemną stronę. I tutaj to jest też, to są słowa, które zabolały Marię, myślę. Zobaczcie. On został powołany po to, żeby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. Także twoją własną duszę przeniknie miecz, Mario. To nie będzie bezbolesny proces. Pocieszenie nie jest nigdy bezbolesnym procesem. Słuchajcie, o tym powinniśmy też pamiętać. Jeśli chcemy naprawdę Bożej sprawiedliwości, jeśli chcemy, żeby Królestwo Boże też przez nas się rozwijało, to nigdy nie będzie bezbolesny proces. On został powołany po to, żeby w prawdzie jednych obalać, drugich wywyższać, tak? Nawet sama Maria musi uwierzyć, żeby być prawdziwie jego matką, tak? Bo Jezus mówi, moja matka i moi bracia to ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I oczywiście Maria się ostatecznie zalicza do nich, nie? Ale to też jest cios. Ona też musiała zostać skonfrontowana z Jezusem, że On, ten, który umiera, jej Syn, jest Synem Bożym, Zbawcą świata. Czyli na tym, słuchajcie, polega odkupienie Jerozolimy, odkupienie całego świata, że Jezus rzuca wyzwanie nam, takie wyzwanie, jakie widzimy w pierwszej i drugiej Samuela i tutaj, czy ufasz Bogu, Jego słowom, czy nie. W tej decyzji, drodzy, zawiera się i życie, i śmierć. Czy Mu ufasz? Czy chcesz być wierny? Czy ufasz Mu tak, jak Anna ufała Jahwe? Czy wylewasz przed Nim swoje serce? Na pewno? We wszystkim? Drodzy, wierność prowadzi do odnowienia. Dzisiejszemu Kościołowi wierzę, że potrzeba wiernych, oddanych dogłębnie Bogu liderów. Bez tego, drodzy, się nie obejdzie. Jeśli to mogą być, słuchajcie, zdolni mówcy, to mogą być zdolni uczeni i tak dalej, ale bez tej wierności, dogłębnego oddania Bogu nie ani rusz po prostu. Królestwo się rozpadnie. Nie? Taki jest początek właśnie dla zmiany Polski, Europy, świata. To się zaczyna właśnie tak, jak tutaj czytamy. To się zaczyna od modlitwy biednej Anny z wioski za siedmioma górami, za siedmioma morzami, można powiedzieć. Za siódma wioska za strumykiem. Symeon, Anna, niby można powiedzieć nic nieznaczący ludzie, trochę tak jak my. Nie? Nie jesteśmy aż tacy dzisiaj sławni i słynni, żeby to od nas, tak? Ale gorliwa, posłuszna, nieustanna modlitwa, która jest wylewaniem przed Bogiem serca. Nie? To modlitwa, która się modli z ucisku i modli się o Boże Królestwo, o Bożą sprawiedliwość. To, słuchajcie, w tej modlitwie wierne prowadzenie synów i córek, to wierne prowadzenie Kościoła, to opowiedzenie się za Słowem Bożym wbrew obecnym trendom. Wbrew obecnym trendom. A widzimy te zagrożenia na każdym kroku, bo już świat nam mówi, jak powinniśmy żyć. Nie będę wam cytował, dostałem fajny fragment dzisiaj z Tozera, który mówił właśnie, że Kościół, to jest długi cytat, ale Kościół po prostu bardzo mocno upodabnia się do świata. Bardzo mocno się upodabnia do świata i później wręcz sprzedaje te idee świata jako swoje pobożne idee, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Bądźmy wierni Bożemu Słowu, żeby żyć mądrze, żeby budować Boże Królestwo. Amen.